Fundacja Avalon to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore. Powstała w 2006 roku, od roku 2009 ma status organizacji pożytku publicznego. Jej siedziba jest w Warszawie, ale swoim wsparciem obejmuje osoby potrzebujące z całej Polski. Aktualnie wspiera ponad 13 tysięcy osób. Bardzo aktywnie przez ostatni rok zajmowała się i nadal zajmuje się uchodźcami z Ukrainy z niepełnosprawnościami. Między innymi o tej działalności dziś powiemy przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Ale zaczynamy od spotkania w Białymstoku, na którym dyskutowano o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności autystów. Naukowcy zwracali uwagę na potrzeby zmian systemowych, które będą zachęcać do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, a także przełamywać wciąż funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy. W spotkaniu wziął udział m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Wiącek.
Jednym z priorytetów moich jako Rzecznika Praw Obywatelskich jest walka o ochronę praw osób z niepełnosprawnościami. Ponad 10 lat temu Polska ratyfikowała konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami. Organem monitorującym wdrażanie postanowień tej konwencji jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku dał niezwykły przykład. Doktorat obronił pan dr Maciej Okrztulski. Jest osobą niemówiącą w spektrum autyzmu i uważam, że przykłady takiej wrażliwości i takiej dobrej woli ze strony społeczności akademickiej należy pokazywać, należy o nich rozmawiać. Zarówno ja, jak i moi współpracownicy regularnie odbywamy spotkania z tak zwanymi samorzecznikami. Samorzecznicy to są ludzie w spektrum autyzmu, którzy mówią głośno o swoich problemach. Ja tak postrzegam rolę Rzecznika Praw Obywatelskich, że słucham o problemach ludzi od nich samych i dopiero na tej podstawie podejmuję działania. I oni nam opowiadają bardzo dużo o swoich problemach również na rynku pracy, o trudnościach w znalezieniu pracy, o stereotypach obecnych niestety w naszym społeczeństwie, również wśród pracodawców dotyczących współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. I tu mówiąc już szerzej, ogólnie o osobach z niepełnosprawnościami, niestety dzisiaj w Polsce pracuje wyłącznie około 20-kilku% osób z niepełnosprawnościami. Są to pewne problemy zarówno systemowe, gdy chodzi o kształt prawa i o inspirowanie, zachęcanie pracodawców do korzystania z potencjału wszystkich ludzi, jak też problem barier nie tylko architektonicznych, bo osoby z niepełnosprawnościami nie napotykają w swoim życiu wyłącznie barier architektonicznych, ale napotykają również bariery mentalne, wynikające ze stereotypów i z uprzedzeń co do funkcjonowania, co do zdolności, co do możliwości, potencjału osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim wzmocnienie systemów zachęcających i promujących tych pracodawców, którzy zatrudniają, decydują się na współpracę z osobami z niepełnosprawnościami. W tej chwili taki system obowiązuje w pewnym zakresie w instytucjach publicznych. Instytucje publiczne, które zatrudniają powyżej 6% osób z niepełnosprawnościami, są zwolnione z opłaty do PFRON-u. Natomiast według ostatnich danych ponad 90% instytucji publicznych nie zatrudnia co najmniej 6% osób z niepełnosprawnościami, więc jak widać, tego typu zachęty również nie są wystarczające. A więc uważam, że jest to praca nie tylko dla mojego urzędu, ale dla wszystkich środowisk rządu, samorządu, organizacji pozarządowych, aby rozmawiać o tym, jak wzmocnić, korzystając z rozmaitych standardów znanych na świecie, jak zachęcić pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, bo ta sytuacja cały czas jest niestety bardzo niepokojąca i ona nie odpowiada obowiązkowi ochrony godności człowieka, który ciąży na wszystkich.
Seminarium Pozytywna Dyskryminacja, nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów, odbyło się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a jest to więc okazja, by przypomnieć Zygatę Robińską z Fundacji Tak Pełnosprawni, że między innymi w internecie jest poradnik Słowa mają moc.
My mocno skupiamy się na pracodawcach. Widzimy, że czasami wybierają brak kontaktu. Mają kandydata, kandydatkę z niepełnosprawnościami, mocno rekomendujemy, a oni z jakichś przyczyn obawiają się, nie wiedzą, jakie są podstawowe zasady savoir-vivre, dlatego tak ważna jest edukacja. Podstawowe zasady: traktujmy innych tak samo, jak my byśmy chcieli być traktowani, czyli z szacunkiem, a nawet jeżeli zdarzy nam się popełnić jakąś gafę, to jeżeli mamy dobre intencje i przeprosimy, to nie znam osoby akurat w moim otoczeniu, która by się bardzo obraziła.
Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest w Polsce od lat zbyt niski. To informacja z Państwa strony internetowej. Z badania Pracodawca na Tak wynika, że brak wiedzy i edukacji o współpracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz szereg krzywdzących stereotypów to jedne z najważniejszych czynników utrudniających ich obecność na otwartym rynku pracy.
Jeżeli chodzi o obawy pracodawców, to niestety jest to brak kontaktu, brak umiejętności, brak wiedzy, też obawy przed mniejszą efektywnością, ale widzimy też ogromny potencjał w grupie osób z niepełnosprawnościami. One tutaj na podstawie ankiet, 600 ankiet zebraliśmy, pokazały nam, że chcą pracować, naprawdę rozwijają swoje kompetencje i czekają na tych pracodawców, którzy będą gotowi ich zatrudnić, dlatego tak ważna jest edukacja. Jeżeli chodzi o samych pracodawców, to często pracodawcy podkreślali w ankietach, że osoby z niepełnosprawnością są tak samo wydajnymi pracownikami jak osoby bez niepełnosprawności, a 5% powiedziało, że są nawet lepszymi pracownikami. Więc to daje nadzieję.
Z badań wynika też, że bardzo różni się postrzeganie rynku pracy u pracodawców i pracowników. Ponad 60% pracodawców uważa, że rynek pracy jest dziś bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami, podczas gdy tylko 39% pracowników widzi jakąkolwiek zmianę w sposobie ich traktowania. To obrazuje ogromną potrzebę dialogu między tymi grupami.
To jest moim zdaniem bardzo duże wyzwanie, że nie budujemy takich przestrzeni dialogu. Osoby z niepełnosprawnością mają swoje grupy na Facebooku, komunikują się w swojej grupie. Pracodawcy też spotykają się, jeżeli nawet szukają jakiegoś wsparcia, to sami. Brakuje tego kontaktu, łamania tych stereotypów i takich spotkań.
W tym może pomóc 10 zasad skutecznego zatrudniania. Poszanowanie i promowanie praw, zmień myślenie i przekonania.
Tutaj bardzo ważne jest podejście do edukacji. Ja myślę, że jeżeli ktoś chce zająć się tematem w organizacji, powiedzmy w dużej firmie, to na pewno bardzo ważnym grupą, do której powinien dotrzeć z tą informacją i zacząć od korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jest zarząd, decydenci, gdyż jak ich przekonamy, a naprawdę argumentów za jest bardzo dużo, powiedziałabym, że to jest taki must have, to musi się wydarzyć, ponieważ nawet patrząc na statystyki, na zmiany demograficzne, osób z niepełnosprawnością jest coraz więcej. Są największą i najszybciej rosnącą mniejszością na świecie. Nawet w Polsce według Baela co piąta osoba ma jakiegoś rodzaju niepełnosprawność po 50 roku życia. Po 40 to jest co 11 dopiero, a już po 50 co piąta. Czyli widzimy, że ci pracownicy są w naszych zespołach, więc dlatego warto zarządzić tematem. Bardzo ważna jest edukacja, czyli wszelkiego rodzaju szkolenia i to naprawdę można zacząć od takich podstawowych, od savoir-vivre właśnie. Jak się zachować wobec osób z niepełnosprawnościami zarówno w życiu zawodowym, ale też prywatnym.
Kolejna zasada, równe traktowanie i równe szanse, ale też dostępność, czyli likwidowanie barier.
No właśnie, te bariery. Często pracodawcy mówią nam, nie mogę zatrudnić, ponieważ nie mam dostępnej przestrzeni. Nie mam podjazdu, nie mam windy. My zawsze mówimy, okej, to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę dostępność architektoniczna służy nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale też osobom o innych potrzebach. Mamą, czy tą osobą pełniącą rolę opiekuńczą, na przykład z wózkiem, czy osobom starszym, czy kurierom. Ale nawet jeżeli na ten moment nie mamy tych możliwości zapewnienia tej dostępności architektonicznej, no po prostu nie jesteśmy w stanie zbudować podjazdu, gdyż wiąże się to z wielkim na przykład wysiłkiem finansowym, to warto zacząć od zatrudniania grupy, które nie potrzebują dostępności architektonicznej, a w dalszej perspektywie dbać o tą dostępność architektoniczną. Od czego warto zacząć? Na przykład od takiego audytu stanowiskowego, który uświadomi nam, ile mamy do zrobienia i krok po kroku wprowadzać te zmiany. Ważne jest to, żeby pamiętać też o dostępności cyfrowej. Jeżeli mamy możliwość zmiany strony internetowej, to zapewnijmy dostępność tej strony dla osób z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu. Nawet nie skupiajmy się tylko na tej grupie osób z niepełnosprawnościami, na osobach niewidomych czy niesłyszących, osobach głuchych, ale też na osobach starszych. Tak naprawdę, mając dostępną stronę, docieramy też do potencjalnych klientów, którzy mogą mieć wyzwania ze wzrokiem, co oczywiście w dobie starzejącego się społeczeństwa czy z słuchem jest powszechne. Następnie ta dostępność komunikacyjno-informacyjna, żeby dać możliwość na przykład w ogłoszeniu rekrutacyjnym innym możliwość kontaktu kontaktu z osobą przez SMS. Dajmy możliwość kontaktu innego niż tylko przez telefon, żeby miały alternatywę, jeżeli chodzi o kontakt. Ja niestety cały czas jeszcze w Polsce obserwuję takie podejście, że chcemy zatrudniać osoby z niepełnosprawnością, ale najlepiej, żeby one były pełnosprawne, żeby niczego nie potrzebowały.
Więcej informacji jest na stronie internetowej Fundacji Tak Pełnosprawni, a już teraz z kierowniczką Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami Fundacji Avalon, Reginą Romanienko, porozmawiamy o wsparciu osób z niepełnosprawnościami, które potrzebowały i nadal potrzebują tego wsparcia po wybuchu wojny na Ukrainie.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Tuż po napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku Fundacja Avalon, jedna z największych polskich organizacji społecznych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, powołała do życia Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami. Wojna za wschodnią granicą niestety wciąż trwa, a Fundacja nie ustaje w działaniach na rzecz potrzebujących Ukraińców z niepełnosprawnościami, z uwagą wsłuchując się w potrzeby uchodźców i wprowadza coraz to nowe formy ich wsparcia. To był taki impuls, by wspierać także uchodźców z Ukrainy z niepełnosprawnościami?
Tak, jak najbardziej. Od razu po tym, jak wybuchła wojna na Ukrainie, to oczywiście pomoc większej ilości trafiała na terytorium Polski, ale część wsparcia było bardziej skierowana też dla osób w Ukrainie, którzy były zmuszone do opuszczania swoich miejsc zamieszkania i szukały bezpieczeństwa w rejonach krajów nieobjętych walkami. Oni stracili wszystko, nie mieli nic, dlatego też stwierdziliśmy, że taka forma wsparcia będzie bardzo odpowiednia.
Działaliście tam, na Ukrainie, czy bardziej skupialiście się na tych osobach z niepełnosprawnościami, które przekraczały granice i trafiły do naszego kraju?
Na początku oczywiście bardziej było skupione działanie na miejscu, ponieważ tych osób było tyle, że musieliśmy działać tu i teraz, ale oczywiście gdzieś już pewnie po 2 tygodniach stało się jasne, że musimy też pomagać w Ukrainie, dlatego że wielka część osób nie miała możliwości wyjazdu za granicę, nie mieli ani w czym wyjechać, ani nie mieli, załóżmy, wózka lub jakichś innych sprzętów, które by były dla nich pomocne w tej podróży, a podróż czasami trwała 2 doby i to było dla nich niemożliwe.
Bo ciężko sobie wyobrazić osoby pełnosprawne, które muszą opuścić swój kraj, swoje mieszkanie, wziąć to, co jest najbardziej potrzebne. A gdy mamy jeszcze osobę obciążoną jakąś niepełnosprawnością, to wydaje się to wręcz niemożliwe. Ale takie osoby do Polski również dotarły. Mówimy tu o niepełnosprawnościach ruchowych, czy też o różnych niepełnosprawnościach?
O różnych niepełnosprawnościach. Oczywiście niepełnosprawności ruchowe to były takie najtrudniejsze przypadki, ponieważ niektórzy ludzie przyjeżdżali do Polski wnoszone na kocach i nie mieli wózków inwalidzkich i my oczywiście od razu wtedy im dawaliśmy te wózki, ale też były osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi, którzy potrzebowali jakiejś opieki tutaj na miejscu i gdzieś pokierowania, gdzie mogą pójść, co mogą zrobić i jak mogą dalej tutaj mieszkać.
Jak to organizowaliście?
Na początku wojny zaczęliśmy współpracować z organizacją Wostok SOS. Przekazaliśmy pomoc finansową, żeby na miejscu też można było tam wspierać. Również przekazaliśmy sporą ilość sprzętów ortopedycznych, medycznych, środków higieny. To było 2 duże tiry, które jechały na terytorium Ukrainy. Tam w najbardziej objęte części, czyli to jest miejsce Użgorod na przykład, lub też w inne części, takie jak Kirowograd. Staraliśmy się pomóc tak największej części osób tam potrzebujących.
A jeśli chodzi o osoby, które trafiły do Polski, to musieliście tutaj jeszcze bardziej nawiązać kontakty na przykład z różnymi ośrodkami w całym kraju, żeby osoby, które nie mogły z powodu swojej niepełnosprawności samodzielnie tutaj funkcjonować w obcym kraju, przecież żeby w tych ośrodkach je umieszczać?
Tak, my najbardziej wspieraliśmy osoby właśnie pod kątem sprzętu ortopedycznych, dofinansowaliśmy im również rehabilitację aktywną, zapewnialiśmy im specjalistyczny transport, gdzie transportowaliśmy ich do szpitali lub miejsc tymczasowego zamieszkania. Również uruchomiliśmy taką infolinię informacyjną, gdzie wsparliśmy już do tej pory ponad 7 tysięcy osób i nadal ta liczba rośnie. Mieliśmy też wsparcie psychologiczne, gdzie też wspieraliśmy osoby osoby pod tym kątem. Różne ogólnie pomoce staraliśmy się wtedy na początku wdrożyć. Oczywiście pomogliśmy bardzo dużej liczbie osób w dotarciu różne zakątki Polski, gdzie mogliby sobie zamieszkać na jakiś czas, ponieważ nie wszędzie było miejsce, a osoby nie mogły same, załóżmy, dotrzeć gdzieś do jakiegoś miejsca tymczasowego zamieszkania. I my wtedy zabezpieczaliśmy taki transport, gdzie mieliśmy samochód, który jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
Gdy zerkam tutaj do takiego, można powiedzieć, zestawienia statystycznego, to Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami przekazało wszystkim osobom, które zgłosiły i uzasadniły taką potrzebę, w sumie ponad 1300 sztuk sprzętu niezbędnego do codziennego funkcjonowania. Były to m.in. wózki ortopedyczne, elektryczne, kule, ortezy, a także inne akcesoria medyczne. Także ponad 900 sztuk potrzebnego sprzętu trafiło do 11 organizacji i instytucji, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami, ale też gro waszej działalności skupiało się też na wsparciu, jeśli chodzi o rehabilitację, bo osoba po traumie wojennej, osoba z niepełnosprawnością trafiająca do obcego kraju, wiadomo, że też potrzebuje tej rehabilitacji.
Tak, to był jeden też bardzo ważnych aspektów naszej działalności, ponieważ osoby, które uciekały przed wojną, oni tam na miejscu miały wszystko, miały zapewnione rehabilitację, sprzęt, wszystko było dostosowane do ich potrzeb. Tutaj potem jak przyjechały do Polski, nie miały nic i dlatego też dofinansowana rehabilitacja była jedną z pierwszych aktywności, które zaczęło tutaj wspierać uchodźców w centrum. No i bardzo dużo osób skorzystało z tej rehabilitacji. Oczywiście nadal mamy bardzo, bardzo duże zapotrzebowanie i ludzie potrzebują tej rehabilitacji i my staramy się wspierać jak możemy.
Sfera medyczna, sfera rehabilitacyjna to jedno, ale też Fundacja Avalon bardzo aktywnie działa na rzecz budowania i integrowania społeczności, między innymi tych osób z niepełnosprawnościami.
Tak, oczywiście. Jak się troszkę uspokoiło wszystko, można powiedzieć, i nie było tego takiego wielkiego napływu już uchodźców, to chcieliśmy w jakiś sposób ich zintegrować też z Polską, z krajem i organizowaliśmy też takie na przykład wyjazdy na Dzień Dziecka, robiliśmy integracyjne spotkania, też organizowaliśmy ukraińskie mikołajki, które wypadają 19 grudnia. Wspieraliśmy ich jak mogliśmy i chcieliśmy też pokazać, że nie są tu sami, że my tutaj próbujemy im przybliżyć polską kulturę i chcemy też pokazać, że wszyscy jesteśmy tutaj jedyni.
I była, czy też nadal jest taka chęć integrowania się?
To oczywiście jest taka chęć integrowania się i im dalej to trwa, im dłużej to trwa, tym bardziej osoby chcą się integrować, bo na początku było bardziej nastawienie, że zaraz to się skończy, już jutro to się skończy i zaraz będziemy wracać do domu i wszystko będzie tak, jak było wcześniej. Ale niestety już z biegiem czasu rozumiemy, że na razie się nic nie kończy i musimy tutaj jakoś żyć. Dlatego coraz bardziej właśnie ludzie chcą się integrować, chcą poznawać, jak tutaj wszystko działa i jak mogą na co dzień funkcjonować.
Po ponad roku, tak jak pani wspominała, nie ma już tego ogromnego napływu uchodźców z niepełnosprawnościami również, ale czy zdarza się, że jeszcze takie osoby przekraczają granice i osiedlają się w naszym kraju?
Zdarza się, oczywiście, zdarza się. My codziennie otrzymujemy bardzo dużo wiadomości na naszą skrzynkę Pomoc Ukrainie zapotrzebowanie z informacją, że właśnie ktoś przekroczył granicę, że potrzebuje gdzieś mieszkania, że potrzebuje jakiegoś sprzętu ortopedycznego, że potrzebuje informacyjnie jakiegoś wsparcia, gdzie ma się zwrócić, gdzie ma pójść. Wcześniej było to bardziej dostępne, bardzo dużo było tej informacji i wszyscy bardziej działali pod tym kątem. Teraz jest tak, że już uchodźcy muszą sami bardziej szukać tej informacji, bo teraz już nie ma tak, że ktoś przychodzi od razu na granicy, spotykają wolontariusze. Wcześniej było tak, że na granicy cała informacja była nadana. Teraz zwracają się do nas, że prosimy o pomoc od początku do końca, gdzie możemy się zwrócić, gdzie możemy zamieszkać, jak możemy wyrobić dokumenty, jak możemy wyrobić PESEL. Całą informację tutaj staramy się przekazywać poprzez naszą infolinię.
Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami Fundacji Avalon w tym czasie najbliższym w jakim kierunku będzie szło, żeby wspierać uchodźców z Ukrainy z niepełnosprawnościami?
Mamy bardzo duże zapotrzebowanie na sprzęty ortopedyczne lub takie jakieś artykuły, też akcesoria medyczne. My cały czas zachęcamy, że można wesprzeć bezpośrednio poprzez przekazanie do fundacji przeróżnych sprzętów ortopedycznych, rehabilitacyjnych, artykułów medycznych, ciepłych rzeczy, zabawek, artykułów spożywczych z długim terminem ważności. Działaliśmy i nadal działamy pod kątem zabezpieczenia tych rzeczy, które wymieniłam. Również będziemy dalej dofinansowywać rehabilitację uchodźców. Dalej będziemy nadawać wszystkie informacje poprzez infolinię. No i oczywiście też teraz w najbliższym czasie chcemy zabezpieczyć kursy języka polskiego.
Maciej Żarnowski i Patrycja Hewczyńska również postanowili wesprzeć Fundację Avalon. Wydali charytatywny singiel Dziewczynka z zapałkami. Piosenka opowiada o życiu w codzienności ogarniętej wojną. Główną bohaterką jest tytułowa dziewczynka, która zalękniona otaczającą rzeczywistością decyduje się na ucieczkę, zabierając ze sobą tylko maleńki plecak. Cały dochód ze sprzedaży piosenki został przekazany na działania Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami Fundacji Avalon.
Niebo siwe od rozbłysku, uchu wrogie huki. Gwar na boisku, zniknęły wrony kruki. Dziki kot na brzegu drży i na co...
Bez barier.
I na koniec zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjnym dla osób ze specjalnymi potrzebami. Muzeum Wojska w Białymstoku organizuje warsztaty o wojnie. Celem tych bezpłatnych zajęć jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy o II wojnie światowej dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, intelektualną i autyzmem. Rozpoczęły się zapisy, początek zajęć 16 marca. Jak mówi koordynatorka Marzena Wilczko, punktem wyjścia będzie narracja wystawy stałej Przeciw dwóm wrogom, oparta o zgromadzone eksponaty. Opowiada ona o wydarzeniach II wojny światowej na Podlasiu i ich uczestnikach. To trudna tematyka, a dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami często niedostępna ze względu na ograniczone możliwości poznawcze i pojęciowe. Intencją muzealnych edukatorów jest przekazanie tej historii w możliwie prosty i przystępny sposób, z użyciem narzędzi dostępności, takich jak tematyczne panele sensoryczne czy kopie 3D obiektów muzealnych z tego okresu. Uczestnicy warsztatów poznają pojęcia związane z wojną, jej przyczyny i skutki dla pojedynczych ludzi. To pozwoli im lepiej zrozumieć toczącą się wojnę na Ukrainie oraz stworzy przestrzeń do rozmowy o emocjach wokół niej. Celem spotkań będzie nie tylko podniesienie świadomości historycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i autyzmem, ale także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i poznawczych, czy też zdolności manualnych. Integralnym elementem, jak dodaje Marzena Wilczko, będzie część artystyczna. Wykorzystane zostaną techniki takie jak relief wypukły, grafika płaska czy druk wklęsły. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.